Paryż, RFI, środa, 18 marca. Dzień dobry Państwu, przed mikrofonem Piotr Błoński w studio Grażyna Chmurska i Technik Toni. Witamy serdecznie i zapraszamy na najbliższą godzinę. Oto skrót głównych wiadomości. Polemika na temat wypowiedzi papieża o nieskuteczności prezerwatywy w walce z AIDS przesłoniła inne aspekty jego podróży po Afryce. Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie miałaby przejąć od armii rosyjskiej misję pokojową w Zaddniestrzu, ale dopiero po ewentualnym podpisaniu traktatu pokojowego między Mołdawią a Zaddniestrzem ustalili w Moskwie prezydenci Miedwiediew, Woronin oraz Smirnow. Paryż dystansuje się od nowego prezydenta Madagaskaru. 24 miesiące na przygotowanie wyborów to za długo, oświadczył rzecznik MSZ-u. Francja sposobi się na jutro do kolejnego dnia mobilizacji społecznej. W opinii publicznej coraz więcej jest przeciwników polityki prezydenta Sarkoziego. Dziennik przygotowałem wraz z Anną Rzeczycką. Przeglądu prasy dokonają Krzysztof Rutkowski i Stefan Riger. Anna Rzeczycka opracowała także dzisiejsze wydanie Euronetu. Dalsze pozycje programu to nowości muzyki klasycznej, paryska kronika teatralna Agnieszki Kumor, rogatki wersalskie Katarzyny Zawickiej, magazyn literacki Sylwii Gibbs i lekcja francuskiego. Problemu AIDS nie sposób rozwiązać, rozdając prezerwatywy. Przeciwnie, ich użycie pogłębia problem. Ta wypowiedź papieża Benedykta XVI, jeszcze w samolocie, na podkładzie którego zmierzał wczoraj do Yaoundé w Kamerunie, wywołała w światowych mediach istną burzę z piorunami. Działacze organizacji humanitarnych i przedstawiciele świata medycyny wyrażają konsternację. Cytuję, twierdzenie, że prezerwatywa pogłębia problem AIDS, niweczy wszystkie wysiłki i dokonania władz Kamerunu i wszystkich tych, którzy zaangażowani są w walkę z AIDS, oświadczył miejscowy działacz Alain Fogé. Podobnie uważa przedstawicielka organizacji Lekarze bez Granic, Beatrice Lumine. Są to słowa niebezpieczne, mówi, jeśli wziąć pod uwagę wpływ, jaki mogą wywrzeć w Afryce, gdzie mieszka 2/3 wszystkich osób zakażonych wirusem AIDS. To są lata pracy na darmo i miliony nowych zakażeń. Słowa papieża nie są mile widziane, wywołają one zamieszanie w tych krajach Afryki, gdzie Kościół katolicki ma wielki posłuch, mówiła z kolei przedstawicielka brytyjskiej organizacji chrześcijańskiej Christian Aid. Abstynencja sama w sobie nie powstrzyma rozprzestrzeniania się wirusa. Rola prezerwatywy w walce z HIV jest zasadnicza, podkreśla specjalista z organizacji Oxfam. Dyrektor Światowego Funduszu Walki z AIDS, Michel Kazaczkin, wyraził swe głębokie oburzenie i żąda, by papież wycofał swe słowa. Swojemu oburzeniu dali wyraz niektórzy politycy, jak we Francji były prawicowy premier Alain Juppé, który, choć deklaruje się jako katolik, oświadczył, cytuję, ten papież zaczyna być poważnym problemem. Aż po komunistkę Marie-Georges Buffet, która deklarację papieża oceniła jako nieodpowiedzialne i zbrodnicze. Eurodeputowany z ramienia Zielonych Daniel Cohn-Bendit mówił wręcz o morderstwie z premedytacją. Specjalny komunikat wydało nawet francuskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Wyrażono w nim głębokie zaniepokojenie wobec zakwestionowania przez papieża polityki zdrowia publicznego i imperatywu ochrony życia ludzkiego. To był cytat. Komunikat zaznacza, że obok informacji, edukacji i wykrywania, prezerwatywa stanowi fundamentalne narzędzie prewencji. Wobec tej lawiny wyrazów krytyki, oburzenia i nawet obelg niewiele pomagają wyjaśnienia rzecznika Stolicy Apostolskiej. Ksiądz Federico Lombardi oświadczył, że, cytuję, papież położył nacisk na odpowiedzialność, gdyż, to dalszy cytat, Kościół uważa, iż rozwijanie ideologii zaufania do prezerwatywy nie jest prawidłową postawą. Natomiast były rzecznik Episkopatu Francuskiego i biskup diecezji Gap, Jean-Michel Di Falco, przyznał, że to zdanie papieża było niezręczne, dlatego że sprowadzone do medialnych skrótów nie pozwala na rozwinięcie i wyjaśnienie, no i dlatego wydaje się tak brutalne. Biskup Di Falco zaznacza, że papież proponuje ideał wierności, nie wchodząc w konkretne sytuacje, ale, tu znowu cytat, księża w terenie od wielu lat tłumaczą, że jeśli ktoś nie może podołać tak wysokim wymaganiom, to nie znaczy, że ma się stać zabójcą lub samobójcą. Niech więc używa prezerwatywy. Koniec cytatu. Te wyjaśnienia giną jednak w powodzi krytyki, nie zmieniają faktu, że papież powiedział dosłownie, że rozdawanie prezerwatyw pogłębia problem AIDS. Tu Paryż, RFI, oto dalsze wiadomości. W swojej podmoskiewskiej rezydencji Barwicha Dmitrij Miedwiediew spotkał się dziś z prezydentami Mołdawii Władimirem Woroninem i przywódcą samozwańczej separatystycznej Republiki Zadniestrza Igorem Smirnowem. Celem spotkania było formalnie poszukiwanie rozwiązania konfliktu między Mołdawią a Zadniestrzem. Zadniestrzem, gdzie od czasu rozpadu ZSRR stacjonują wojska rosyjskie mimo zobowiązania Moskwy do ich wycofania i mimo międzynarodowych nacisków na rzecz realizacji tego zobowiązania. Trzej przywódcy podpisali wspólną deklarację, w której zapewniają jedynie o woli znalezienia rozwiązania, nie poruszając kwestii przyszłości Zadniestrza. W deklaracji przyznają, że operacje utrzymania pokoju, czyli stacjonujące tam rosyjskie wojska, miały rolę stabilizacyjną dla regionu oraz że właściwą rzeczą będzie jej przekształcenie w misję OBWE, kiedy rozwiązanie zostanie znalezione. W deklaracji zaznacza się, że kraje zachodnie zachowają swój udział w mediacji. Agencja France Press cytuje jednak opinię eksperta, według którego ta deklaracja gwarantuje utrzymanie rosyjskiej obecności wojskowej przez czas nieokreślony, gdyż nikt nie wie, kiedy dojdzie do porozumienia pokojowego z Zadniestrzem. Można też obawiać się, że skutkiem deklaracji będzie odsunięcie instytucji najbardziej kompetentnej w rozwiązywaniu tego konfliktu, czyli właśnie Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie. W ubiegłym roku Moskwa zaproponowała normalizację na swoich warunkach. W zamian za powrót Zadniestrza, zachowującego rozległą autonomię, do Mołdawii, ta ostatnia miałaby się zobowiązać do ścisłej neutralności, a w szczególności do nieprzystępowania do NATO. Zapowiedziany okres 24 miesięcy przed nowymi wyborami jest za długi, deklaruje francuskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych na wieść o przejęciu władzy na Madagaskarze przez przywódcę opozycji Andry Rajoelina. Odbyło się ono w sposób nieprzewidziany. Dotychczasowy prezydent Ravalomanana przekazał władzę najwyższemu oficerowi armii i to tymczasowo, ale szef sztabu zadecydował inaczej, opowiadając się za Rajoeliną. Nowa władza następnie zapowiedziała, że w ciągu 24 miesięcy zmieni konstytucję i zorganizuje wybory. Paryż przypomina, że od początku kryzysu Francja zachowała ścisłą bezstronność, zachęcając strony do negocjacji z wykluczeniem wszelkiej przemocy oraz do powrotu do ram konstytucyjnych. Zaznacza również, że nie wstrzyma kooperacji i pomocy dla ludności malgaskiej. Paryż nie popierał Ravalomanany, posądzając go o dryf proamerykański, ale nie ma też powodów, by popierać jego rywala, tym bardziej, że jedyną bazą polityczną Rajoeliny wydaje się być opozycja w stolicy kraju, Tananarivo, a armia także wydaje się podzielona. Tu Paryż, RFI. Francja sposobi się do kolejnego dnia manifestacji i protestów. Anna Rzeczycka.
Czwartek, 19 marca, stać będzie we Francji pod znakiem manifestacji i protestów przeciwko polityce prezydenta Nicolasa Sarkoziego. Wszystkie związki zawodowe wzywają do mobilizacji i mają nadzieję powtórzyć sukces poprzedniego strajku z 29 stycznia, kiedy na ulice francuskich miast wyległo od 1 do 2,5 miliona demonstrantów. Manifestujący domagać się będą podwyżek płac i decyzji sprzyjających zwiększeniu siły nabywczej. Uważają bowiem, że propozycje Sarkoziego złożone związkom zawodowym 18 lutego są niewystarczające. Od poprzedniego dnia masowego strajku i towarzyszących mu ulicznych protestów sytuacja ekonomiczna się zresztą pogorszyła. Nie przestaje się też pogarszać klimat społeczny. Bezrobocie osiąga rekordowe rozmiary i dotyka obecnie 2 milionów osób. W tym kontekście wielkim skandalem stały się przedsiębiorstwa przynoszące ciągle ogromne dochody, a mimo to zwalniające ludzi z pracy. Naftowy koncern Total postanowił na przykład zwolnić 555 pracowników, a niemiecka firma Continental zamknąć fabrykę, w której zatrudnionych jest 1120 osób. Seryjne zwolnienia zbiorowe powodują radykalizację nastrojów. Dyrektor Sony France został uwięziony na jedną noc w swoim biurze przez rozgniewanych pracowników. Szef Continental obrzucony został natomiast jajkami. Akcje te spotkały się ze zrozumieniem i aprobatą związków zawodowych. AFP przypuszcza, że francuscy związkowcy mogą także zainspirować się determinacją mieszkańców Gwadelupy, którzy po 44 dniach strajku powszechnego wywalczyli podwyżkę najniższych uposażeń o 200 euro. W czwartek należy się spodziewać we Francji ponad 200 manifestacji. Strajkować będzie połowa nauczycieli, zakładników zakłócony także zostanie ruch lotniczy i kolejowy. Wyjątkiem będą pociągi TGV, Eurostar i Thalys, które mają kursować normalnie. Swój udział w strajku zgłosiły także związki zawodowe francuskiej telewizji publicznej France Télévision oraz publicznego radia, w tym naszej rozgłośni Radio France Internationale. Związki zawodowe FO, SNJ, SNJ CGT i SNERT CGT w RFI domagają się wycofania planu zwolnień zbiorowych, który objąć ma 206 miejsc pracy i który zakłada likwidację 6 redakcji językowych, w tym redakcji polskiej. W związku ze strajkiem nasz program może być w czwartek poważnie zakłócony.
Były to wiadomości dziennika. Słuchają Państwo Paryża, Radio France International. Kolejny przegląd prasy przygotowany przez Krzysztofa Rutkowskiego i Marka Brzezińskiego.
Zbliża się pierwsze spotkanie Obamy z Miedwiediewem. Nastąpi ono w Londynie, przypomina Le Figaro. Przed spotkaniem prezydent Rosji prężył muskuły, przebrał się w panterkę, zebrał dowódców i wykrzyknął: towarzysze generały, towarzysze admirały, towarzysze oficery, NATO nam grozi i nam zagraża, zbroić się trzeba. Tak pokrzykiwał prezydent Miedwiediew, a jego pokrzykiwania wiernie oddał na łamach Le Figaro Fabrice Ludé-Langlois, dodając, że Rosja tak ogromnie, nieustannie nękana i zagrożona przez NATO zbroić się musi, zdaniem Miedwiediewa, koniecznie i koniecznie modernizować na wyprzódki. Najpierw trzeba nam unowocześnić nasze siły strategiczne i atomowe, powiedział Miedwiediew do towarzyszy generałów i admirałów. Cytowany przez paryski dziennik rosyjski politolog Aleksander Szawarin powiedział w Radiu Moskiewskim, że to zwykła, tradycyjna rosyjska retoryka wojenna, bo przecież wiadomo, że NATO dla Rosji nie stanowi zagrożenia, no powiedzmy ostrożniej, dodał ów politolog, największego zagrożenia. Przypominają mi się czasy stanu wojennego w PRL i jak zwykle celna replika świętej pamięci Jana Himilsbacha, który siedział w knajpie na ulicy Miodowej w Warszawie, a ZOMO rozpędzało w tym czasie manifestację Solidarności. Jan Himilsbach na widok armatki wodnej powiedział: no i co to? Co to za wojna? Krzyczą ognia, a leją wodę. Podobnie z Miedwiediewem. Grozi na niby jakby nie w porę, bo przecież Rosja przed kilkoma dniami zaproponowała Stanom Zjednoczonym, żeby się wzajemnie rozbroić. Nowa strategia rosyjskich czynowników jest nienaruszalna. Miedwiediew się twórczo rozwija. Na spotkaniu z towarzyszami generałami, admirałami i junkierami prezydent Rosji pozwolił sobie, a jakże inaczej, na słowa samokrytyki. Powiedział mianowicie, a moskiewski korespondent paryskiego dziennika skrzętnie powtórzył, że Miedwiediew wskazał na słabości armii, która choć zwycięska w wojnie z Gruzją, to jednak wykazała pewne słabości w zaopatrzeniu w jakości sprzętu i w technice. Przypomnijmy, że przed dwoma dniami okazało się, że połowa rosyjskich MiG-29, czyli najnowocześniejszych myśliwców wielozadaniowych, nie powinna latać, bo w każdej chwili może się rozpaść w locie. W Le Figaro znajdujemy również inną korespondencję, tym razem Loch Mondeville z Waszyngtonu, która budzi lekkie przerażenie. Lekkie, ale jednak znacznie poważniejsze niż pohukiwania Miedwiediewa w towarzystwie towarzyszy generałów orderonosców. Otóż w korespondencji z Waszyngtonu czytamy, że komisja ekspertów doradza prezydentowi Barackowi Obamie uspokojenie stosunków z Rosją. To naprawdę brzmi groźnie. Komisji powołanej w sierpniu w czasie wojny rosyjsko-gruzińskiej przewodniczy, czytamy w Le Figaro, wpływowy senator republikański Chuck Hagel oraz senator demokratyczny na emeryturze Gary Hart. Komisja jest sponsorowana przez Nixon Center i Belfer Center w Harvardzie. Okazuje się, że korespondentka Le Figaro jakimś cudem dotarła do sporządzonego przez fachowców raportu, który jeszcze nie jest podany do publicznej wiadomości. Fragmenty podane przez paryski dziennik zaiste podnoszą włosy na głowie, ponieważ jego autorzy wzywają do rychłego uspokojenia stosunków z Moskwą i powołania odpowiednich instytucji, uspokojeni owo gwarantujących. Z raportu wynika również, że obrona interesów żywotnych Ameryki niemożliwa jest bez Moskwy. Trzeba powołać nowe mechanizmy instytucjonalne, żeby taka współpraca służyła bezpieczeństwu Stanów Zjednoczonych. I kolejny wniosek ekspertów z Harvardu. Broń Boże, nie rozszerzyć rozszerzać NATO, a już na pewno nie o Ukrainę i o Gruzję. Owszem, do interesów żywotnych Stanów Zjednoczonych należy rozwiązanie atomowego problemu irańskiego, walka z Al-Kaidą i talibami w Afganistanie, ale najlepiej razem z Rosją. A kwestia tarczy antyrakietowej? Eksperci z komisji stanowczo odradzają. A ponadto eksperci radzą. Stany Zjednoczone nie powinny konkurować z Moskwą w kwestii bliskiego sąsiedztwa. Nie powinniśmy stać się narzędziem dla państw tego regionu, których interesy nie zawsze pokrywają się z naszymi. Wyimki z raportu amerykańskich fachowców dla Baracka Obamy podałem za Le Figaro.
Słuchają państwo audycji w języku polskim z Paryża.
Dwa zdania wypowiedziane przez papieża w samolocie przed przybyciem do Yaoundé, pisze w komentarzu redakcyjnym popołudniowy Le Monde, obróciły w niwecz szczerozłote słowa, jakie wypowiedział już na miejscu, mówiąc, że w obliczu cierpienia czy przemocy, ubóstwa czy głodu, korupcji czy nadużycia władzy, chrześcijanin nie może nigdy milczeć. Wypowiadając się bowiem po raz pierwszy otwarcie na temat AIDS, czyniącego w Afryce największe spustoszenia, Benedykt XVI okazał się, jak brzmi tytuł z pierwszej strony dziennika, większym integrystą od Jana Pawła II, stwierdzając, że problemu AIDS nie rozwiąże się rozdawaniem prezerwatyw, a wręcz przeciwnie, jeszcze ów problem się pogłębi. Nikt nie twierdził nigdy, komentuje Le Monde, że prezerwatywa to jedyny środek walki z epidemią. Podtrzymywanie jednak tezy, że tylko pogorszyć może sytuację, do czego Jan Paweł II nigdy się nie posunął, jest czymś skrajnie niebezpiecznym i nieodpowiedzialnym. Dziennik przypomina kilka liczb. W roku 2007 z ogółem 33 milionów nosicieli wirusa HIV, 22 miliony żyły w Afryce Czarnej. Spośród nich 12 milionów to kobiety, a 1 800 000 dzieci. Spośród 2 milionów osób, które tego roku zmarły na AIDS, 2/3 to Afrykańczycy. Od początku pojawienia się choroby Watykan trzymał się twardo swego jedynego credo, któremu na imię wstrzemięźliwość płciowa. Głosząc hasło humanizacji seksu, Benedykt XVI wzywał do większej odpowiedzialności, widząc najwyraźniej w prezerwatywie formę ucieczki. Lecz to jego słowa, pisze Le Monde, są ucieczką przed rzeczywistością. Olbrzymia większość organizacji humanitarnych walczących z epidemią AIDS, włącznie z katolickimi, widzi w prezerwatywie jeden z podstawowych środków zapobiegania. Wypowiedź papieża torpeduje ich wysiłki. Popołudniowy dziennik przytacza niezliczone reakcje protestu, włącznie z oficjalnym głosem Francji, która w deklaracji rzecznika MSZ-u Erika Chevalier wyraża żywe zaniepokojenie w obliczu konsekwencji słów Benedykta XVI, wyrażając opinię, iż wypowiedź ta zagraża działaniom na rzecz zdrowia publicznego i godzi w imperatyw ochrony ludzkiego życia. Miast za inicjować ewolucję stanowiska Kościoła, kończy swój komentarz redakcyjny Le Monde, papież jeszcze je usztywnia. Epizod ów ilustruje zasklepienie umysłu, czego prawomocne przywiązanie do dogmatów i przesłania Kościoła nijak nie usprawiedliwia. Poprzedziło go zdjęcie ekskomuniki z biskupów integrystów i nałożenie klątwy w Brazylii z błogosławieństwem Watykanu na matkę zgwałconej dziewczynki, która ośmieliła się ratować aborcją jej zagrożone życie. U licznych wiernych z całego świata rośnie niezrozumienie.
RFI, la radio du monde.
Euronet, RFI z Paryża. Anna Rzeczycka.
Od 3 lat festiwal filmu Europa wokół Europy prezentuje szerokiej publiczności i ludziom, którzy z kinem związani są zawodowo, kinematografię Europy Środkowo-Wschodniej. W ramach 4. wydania tego festiwalu w paryskim kinie L'Entrepôt i kinach Departamentu Île-de-France pokazywanych jest 50 filmów fabularnych i 30 dokumentów. Po projekcjach paryskich festiwal przeniesie się do Normandii, a stamtąd ruszy w świat. Przed końcem roku zobaczą go widzowie w Londynie, Brukseli, Madrycie, Amsterdamie, Warszawie lub Wrocławiu, Moskwie, Lublianie i Belgradzie. Założycielką festiwalu jest Irena Bilic, filozof i filmowiec pochodzenia serbskiego. W pewnym momencie uświadomiłam sobie, jak słabo jest znana tu na Zachodzie kinematografia tworzona w Europie zwanej Środkową i Wschodnią. Nawiasem mówiąc, Europa Wschodnia jest moim zdaniem konceptem politycznym niepasującym już do aktualnej rzeczywistości. To nie jest koncept geopolityczny i nie ma żadnego powodu, by utrzymywać go przy życiu. Kiedy dzisiaj czytamy w encyklopediach artykuły na temat tysiąca filmów, które należałoby zobaczyć, widzimy, że na tej liście jest bardzo mało filmów z Europy Wschodniej. Celem naszego festiwalu jest więc przybliżenie publiczności zachodniej kina robionego na Wschodzie. Chcemy konfrontować filmy, chcemy prezentować różne filmy z rozmaitych epok, filmy polskie, węgierskie, jugosłowiańskie, słoweńskie, greckie, rosyjskie, a także francuskie i angielskie, bo filmy zachodnioeuropejskie nie są bynajmniej wykluczone z tego programu.
Francuskie, angielskie, parce que les films de l'Europe occidentale ne sont pas exclus.
W tym roku w programie festiwalu Europa wokół Europy jest aż 80 filmów.
Tous les ans nous avons cette section qui s'appelle qui correspondrait au titre La nouvelle sensibilité européenne des années 60.
Co roku mamy w ramach naszego festiwalu sekcję filmów europejskich z lat 60. Jest to jak dotąd najbardziej interesujący okres w przypadku kinematografii polskiej, węgierskiej, francuskiej i rumuńskiej. Moim zdaniem kino to miało bardzo ciekawe spojrzenie na II wojnę światową. Narodził się wtedy nowy język kinematograficzny, który mógł zostać zrozumiany wszędzie na świecie. Jeśli chodzi o film współczesny, to w pierwszym rzędzie pomyślałam o Sukurowie. To on nasunął mi tytuł tegorocznego festiwalu. Nowe spojrzenia na miłość i wojnę. Miłość i wojna to tematy, które zawsze zresztą interesowały filmowców.
To są te rzeczy, które nas preoccupują fundamentalnie zawsze i les cinéastes. Avant tout le monde.
Trzeci kawałek. Gościem honorowym festiwalu w tym roku jest Polska.
On présente, je crois, 19 films. Jestem ravi d'accueillir monsieur Zanussi, dont on présente le premier film.
Prezentujemy 19 polskich filmów i mamy przyjemność gościć Krzysztofa Zanussiego. Pokazujemy jego pierwszy film, Iluminacja, a także ostatni, uroczą czarną komedię Serce na dłoni. Pokazaliśmy również rysopis Jerzego Skolimowskiego i syberyjską Lady Macbeth Andrzeja Wajdy, która jest absolutnym cudem. Prezentujemy 10 filmów Szkoły Łódzkiej oraz nowy film Wojciecha Smarzowskiego, Wesele. Kino polskie będzie także pierwszą kinematografią pokazywaną w ramach normandzkiego wydania naszego festiwalu. Zorganizowaliśmy również okrągły stół z udziałem Krzysztofa Zanussiego. Ta dyskusja wzbudziła wielkie zainteresowanie. Na początku temat był mniej lub bardziej teoretyczny. Chcieliśmy dyskutować o polskiej szkole filmowej, o nowej polskiej fali, o tendencjach w polskim kinie, ale w końcu rozmawialiśmy o rzeczach bardziej konkretnych i wzbudzających naprawdę nasz niepokój. Zastanawialiśmy się, dlaczego kino Europy Środkowo-Wschodniej nie jest na Zachodzie promowane, wspierane i lubiane. Dlaczego jest odrzucane, zwłaszcza tu we Francji, choć jest tu prezentowane, a jego autorzy są bardzo znani. Dla wyjaśnienia tego stanu rzeczy postawiono kilka hipotez. Według niektórych opinii koniec zimnej wojny, upadek muru i komunizmu były wyjątkowymi ciosami dla wszystkich lewicowych tendencji we Francji, które poczuły się bardzo zawiedzione tym, że ich marzenia o lepszym, sprawiedliwszym świecie pod rządami socjalistów nie spełniły się i że wszędzie mamy teraz do czynienia z banalnym i nieciekawym kapitalizmem. Istnieje też czynnik czysto propagandowy. Na Zachodzie obowiązuje ciągle pojęcie Europy Wschodniej, a kinematografia Europy Wschodniej widzowi na Zachodzie natychmiast nasuwa skojarzenia z czymś ponurym, depresyjnym i ciężkim. Inna rzecz, o której rozmawiano w czasie okrągłego stołu, to nowe technologie. I tutaj nie chodzi już o kino innej Europy, lecz o kino w ogólności. Wspominano także o kryzysie ekonomicznym, strachu przed przyszłością. To powszechne obecnie poczucie zagrożenia dotyczy całego życia, nie tylko produkcji filmowej w krajach europejskich, wokół Europy i w jej sercu.
Tout simplement la vie et non pas seulement la production cinématographique au cœur et aux alentours de l'Europe.
RFI, la radio du monde.
Słuchają Państwo audycji w języku polskim z Paryża. Rogatki paryskie.
Katarzyna Zawicka.
Wiosna przyszła, w każdym razie w Paryżu jest piękna i ciepła. To świetny moment, żeby zacząć myśleć o wakacjach i paryskie targi spełniają te oczekiwania. W ciągu 4 dni od 19 do 22 marca Centrum Wystawowe przy Port de Versailles zaprasza na dalekie wyprawy. MAP, czyli Le Monde à Paris, to międzynarodowy salon podróży i rozrywek. Będzie tu można znaleźć najróżniejsze propozycje podróży dalekich i bliskich, długich lub weekendowych, słodkiego farniente i sportowych wyczynów, wypraw w najdalsze zakątki świata lub na pobliskie łąki, w ośnieżone góry nad ciepłe morza lub rozpalone słońcem pustynie do wielkich miast lub na łono przyrody, gdzie ptaki śpiewają, a zwierzyna biega rączym kłusem, nie obawiając się zatrucia spalinami. I oczywiście wakacje gastronomiczne to już punkt obowiązkowy we francuskich ofertach wypoczynku. Warto zaznaczyć, że wśród niezliczonych propozycji podróży przewidziano również specjalnie przeznaczone dla osób niepełnosprawnych, którym trzeba zapewnić łatwą komunikację. Jeśli ktoś nie lubi wyjeżdżać z miasta, ale lubi na przykład jeździć na rowerze, może skorzystać z oferty światowego salonu Body Fitness Form Expo. Są to targi przeznaczone głównie dla osób prowadzących fitness kluby, ale przecież są i tacy, którzy mogą założyć swój własny klub. A nawet jeżeli nie aż cały klub, to chociażby na jeden rower albo jakąś inną maszynę miejsca może im wystarczy. Salon Body Fitness Form Expo odbywać się będzie od 20 do 22 marca przy Port de Versailles. Dla tych, którzy lubią inwestować albo mają nowe plany mieszkaniowe, mamy salon nieruchomości. Od 19 do 22 marca przy Port de Versailles. Znajdziecie tu Państwo oferty domów i mieszkań starych i nowych, najróżniejszych rozmiarów i stopnia luksusu, od prawdziwych zamków po małe wiejskie chatki. Na miejscu spotkać można nie tylko przedstawicieli agencji nieruchomości, promotorów i firm budowlanych, ale również notariuszy i specjalistów od udzielania kredytów. Ecobat to salon dla tych, którzy chcą zbudować lub odnowić własny dom, a jednocześnie zależy im na ochronie środowiska. Jednym słowem jest to salon dotyczący ekologicznych technologii i materiałów budowlanych. Temat to coraz modniejszy, więc i targów coraz więcej i cieszą się rosnącym zainteresowaniem, chociaż niestety ekologia we Francji to ciągle sprawa raczej kosztowna. Od 20 do 23 marca w paryskim Parc Floral odbędzie się Salon Vivre Autrement, czyli targi ekologiczne. Ich celem jest przekonanie tzw. szerokiej publiczności, że lepiej jest odżywiać się zdrowo, produkować przedmioty trwałe oraz że solidarność jest lepsza niż egoizm. Na targach będziecie mieli Państwo okazję zobaczyć i ewentualnie zakupić najróżniejsze ekologiczne produkty, żywność, kosmetyki, tkaniny, wyposażenie domu i ogrodu. Będzie też sekcja propozycji wakacyjnych, alternatywnych wobec tych, z którymi spotykamy się na co dzień. Wydaje się, że wobec różnorodności tych już nam znanych trudno wymyśleć coś innego, a tymczasem można. Będą również warsztaty kucharskie połączone z degustacjami, warsztaty kosmetyczne, gdzie można będzie dowiedzieć się, jak produkować kosmetyki we własnym domu z czystych produktów biologicznych, pogadanki na temat ekologii w ogrodzie, zwłaszcza w sprawie środków owadobójczych i innej chemii, której ciągle używa się na co dzień, i na temat zdrowego wychowywania dzieci. Będzie i moda oparta na wyrobach etnicznych. Od 20 do 22 marca w Carousel du Louvre odbywać się będzie Musicora, czyli salon muzyki klasycznej i akustycznej. Jest to impreza przeznaczona dla profesjonalistów i miłośników muzyki. Tu można znaleźć od dawna poszukiwane partytury, kupić wymarzony instrument, zdobyć informacje o festiwalach, zespołach lub orkiestrach, posłuchać artystów przedstawianych na targach, wstąpić do jednego ze stowarzyszeń. Życzę Państwu wielu wrażeń.
RFI, Radio France Internationale.
Słuchają Państwo audycji w języku polskim z Paryża.
La radio du monde.
aktualności muzyki poważnej. Stefan Rieger.
Zbyt długo zaniedbywane sonaty Bacha na fortepian i wiolonczele, lub raczej klawesyn i violon da gamba, cieszą się od paru lat rosnącym wzięciem tyleż pianistów i wiolonczelistów, co i barokowców wskrzeszających z uporem instrumenty z epoki. Tych ostatnich próbował zniechęcić Glenn Gould, twierdząc nie bez racji, że są to w istocie sonaty triowe, w których aż dwa głosy przypadają na instrument klawiszowy, a temu w wyzwaniu rachityczny klawesyn nie jest w stanie sprostać. Gould dowiódł plastycznie swej tezy w nagraniu z Leonardem Rose, przywracając sonatom ich niezbędną trójwymiarowość. Strażnicy domniemanej autentyczności nie zdołali obalić dowodu, oferując śpiew violi da gamba na tle maszyny do szycia, czyli klawesynu dziergającego słabosilne nutki. Jedyną rozsądną alternatywę zaprezentowali Anner Balesma i Bob Van Asperen, krzyżujący wiolonczele piccolo z pozytywem, czyli przenośnymi mini-organami, w których widzę absolutny ideał basso continuo w muzyce Bacha. Podobny wariant wybrał świetny francuski wiolonczelista Bruno Coxe, przynajmniej w niektórych częściach owych sonat nagranych dla firmy Alfa. Andante z sonaty G-moll Bacha, w której Coxetowi towarzyszy na pozytywie klawesynista Bertrand Cuiller. Ten ostatni przesiada się rączo z pozytywu na swój instrument, podobnie jak Bruno Coxe, dwumetrowy komarek, żongluje na przemian wielką wiolą basową i altowymi skrzypcami, czyli miniaturką wiolonczeli. Jednym słowem, trio pod nazwą Bass Réuni, czyli zjednoczone basy, gra z wdziękiem we wszystkich rejestrach, przeplatając przy tym trzy sonaty transkrypcjami organowych preludiów chorałowych, które odsyłają do źródeł tematycznej inspiracji. Oto zatem alternatywna wersja z klawesynem umiejącym dowieść swego istnienia w adagio z sonaty D-dur.
RFI, la radio du monde.
Książki i autorzy. Magazyn literacki RFI. Sylwia Gibbs.
Yen Tran jest autorką biografii pod tytułem Itinéraire d'une Vietnamienne. Opowiada w niej swoją drogę życiową z Wietnamu przez Polskę do Francji. Trzy kraje, trzy języki, trzy tożsamości. Autorka opisuje z nostalgią dzieciństwo w Wietnamie, z sentymentem młodość w Polsce, z którą czuje się nadal związana uczuciowo. O Francji, w której zapuszcza korzenie, pisze najmniej. Przyjechała do niej bowiem w 1981 roku jako osoba dorosła, podczas gdy jej książka należy do gatunku powieści edukacyjnych. Opowiada emancypację młodej Wietnamki wychowanej w tradycji swego kraju i w posłuszeństwie dla komunistycznej władzy. Yen Tran odtwarza w rozmowie z naszą redakcją etapy swojej historii, która wpisuje się w burzliwą historię drugiej połowy XX wieku.
Ja nie mam jednego kraju. Mam trzy. Wietnam, potem Polskę i Francję. Dlatego, że jak wjechałam z Wietnamu, no to miałam 17 lat. To jest moja ojczyzna, daty urodzenia. Potem byłam w Polsce. 17 lat, no to jednak bardzo młodo, prawda?
Tak.
No i potem mieszkałam w Polsce, studiowałam w Polsce do 1981 roku, czyli jednak 9 lat. Te 9 lat przecież to mój okres młodości, prawda? No i potem jestem we Francji od 1981 roku. To jest zupełnie inny okres mojego życia. Więc ja mówię po polsku, po wietnamsku i po francusku.
W pierwszej części książki opowiada pani o swoim dzieciństwie w Wietnamie. Mówi pani o tym z nostalgią. Czy to było szczęśliwe dzieciństwo?
Raczej tak. Urodziłam się w takiej miejscowości i spokojnej i zanim wojna wybuchła. Wojna ja wybuchła, jak miałam 9 lat. Moja rodzina, proszę panią, pomimo że ojciec mieszkał daleko od matki, ale myśmy byli raczej bardzo solidarni i raczej byłam szczęśliwym.
Mówi pani też, że pani ojciec był lekarzem tradycyjnej medycyny.
Tak, to mój dziadek już był lekarzem tradycyjnym. Potem właśnie mój ojciec dziedziczył tego zawodu i w związku z tym wyjechał bardzo często właśnie na leczenie ludzi i nigdy nikogo nie było obok nas w Nam Dinh. On wyjechał ze swoim ojcem tego zawodu wykonać 90 kilometrów od nas, właśnie przez to, że musiał leczyć ludzi i musiał jechać do takiego regionu, tam gdzie były te produkty naturalne.
Jakie to były produkty?
No to były, proszę panią, liście, to były takie żoły, to były te korzenie, owoce i tak dalej. On miał takie recepty, leczył różne choroby dla kobiety i dla dzieci i również w czasie wojny uleczył dużo żołnierzy, którzy byli ranni.
Opowiada pani o tym komunistycznym Wietnamie, bo żyła pani w Wietnamie Północnym, właśnie w sposób nostalgiczny i taki, w którym nie widać ucisku ze strony reżimu, tak jakby wszystko się działo naturalnie.
Absolutnie, proszę panią, piszę tak jak ja myślę, więc nie było takiego ucisku, tak jak niektórzy myśleli. W związku z tym, że jak ja byłam dzieckiem, po pierwsze nie znałam innego systemu, więc dla mnie to było naturalnie, że jedni dbali o drugim i również to, że na przykład na wsi to był taki sołtys, który właśnie miał prawo i miał władzę na innych, ale życie było solidarne i myśmy byli szczęśliwi, dopóki wojna nie wybuchła właśnie.
Więc wojna to była interwencja amerykańska, ale z drugiej strony partia pojawia się jednak w pani życiu w momencie, kiedy zostaje pani wybrana jako jedna z najlepszych uczennic w szkole, zostaje pani wybrana na studia wyższe w innym kraju.
Tak jest, między innymi Polska właśnie była tym krajem bratowym, jak się mówi.
To znaczy bratnim, to były kraje obozu sowieckiego.
Tak jest, to było Związek Radziecki, to była Rumunia, Bułgaria, Chiny i tak dalej. I Polska i również Niemcy Wschodni. Przechodziłam takie różne konkursy i zostałam wybrana i dla mnie było to największe szczęście, dlatego że przecież wyjechałam z Wietnamu i zostawiam tą wojnę za sobą, ale mimo wszystko miałam tylko 17 lat, więc zostawiam również moją rodzinę, prawda?
Tak, i wyjeżdża pani z przeświadczeniem, że pani wróci, jedzie pani na studia, jeszcze pani nie wie jakie, zresztą to partia pani zleca jakie studia.
Absolutnie, tak, jest, zostałam wybrana i najpierw nie wiedziałam do jakiego kraju i potem jak wyjechałam do północy tam, ponieważ bombardowanie amerykańskie było bardzo mocne, więc wyjechałam na północy zupełnie przy granicy z Chinami, studiowaliśmy właśnie polityki. Wtedy dopiero mi powiedzieli właśnie, że miałam jechać do Polski. Inni wyjechali do Związku Radzieckiego. Ja natomiast z innymi moimi rodakami mieliśmy jechać do Polski. Nas było 200. Byłam bardzo szczęśliwa, że byłam wybrana.
Mimo, że skonfiskowano pani paszport, ale wtedy w wieku 17 lat wydawało się to pani zupełnie normalne, prawda?
Absolutnie, proszę panią. Zupełnie normalnie, dlatego, że paszport to przewodnik, komendantem był, on był i zabrał to wszystko. Myśmy mieli tylko jedną myśl, żeby wjechać, studiować jak najlepiej, wrócić do Wietnamu. Więc czy to zabrali paszport, ci powiedzieli, nawet w Chinach, jak myśmy mieli takie dokumenty propagandyjne przeciwko Związku Radzieckiemu i tak dalej, nam nie było tak ciężko, żeby to myśleć, czy to jest uciski, czy tak dalej. Naprawdę byliśmy bardzo entuzjastyczni.
I wtedy zaczyna się drugi rozdział i druga tożsamość, którą stopniowo pani nabędzie w Polsce. To są lata studiów. Chciałam panią zapytać, kiedy przyjeżdża pani do Polski, wie pani, że to jest też kraj socjalistyczny, przedstawiony jako kraj bratni, ale czy miała pani wrażenie olbrzymiej różnicy?
Tak, to była wielka różnica dla mnie. Przede wszystkim to, że na początku to klimat był bardzo zimny, prawda? Pierwszy list jak pisałam do rodziców, no to zimno. Potem jak śnieg to było, no to wtedy trzeba tłumaczyć, co to jest śnieg, prawda? No potem jak już trochę nauczyłam się po polsku, no to wtedy poznałam Polaków, wtedy zauważyłam, że jednak w Polsce ta wolność, na przykład młodzieży Polacy mogli się kochać między sobą i tak dalej, a nam było wszystko to było zabronione, dlatego że wojna była w Wietnamie i nie trzeba było właśnie za bardzo się bawić w Polsce i trzeba się uczyć, więc powoli właśnie wykryłam taki system komunistyczny, socjalistyczny w Polsce zupełnie inaczej niż u nas w Wietnamie.
Pisze pani, że Polska była znana nawet zresztą w Wietnamie jako kraj o tendencjach prozachodnich.
Absolutnie nam to powiedzieli. Nam to powiedzieli w Wietnamie, że mieliśmy jechać do Polski, to wtedy trzeba więcej uważać niż ci, którzy jechali do Związku Radzieckiego, dlatego, że Polska jest bardziej właśnie pro-occidental.
I nie tylko zabroniono wam na przykład się bawić, ale zabroniono wam także relacji, zwłaszcza miłosnych, z Polakami, bo chodziło o to, żebyście nie zostali w Polsce.
Nie powiedzieli, że nie wolno się zakochać, żeby nie zostać. Słowo zostać w Polsce to nawet nie było mowy. Mnie tak samo nie przyszło do głowy, żeby zostać w Polsce. Każdy z nas wiedział, co mieli robić, mieli studiować jak najlepiej i wrócić do Wietnamu. Nam powiedzieli, że nie wolno się zakochać, nawet między nami, Wietnamczykami. Nie powiedzieli, że zabronione, ale powiedzieli, że nie należy to robić, dlatego, że kraj był w wojnie, więc trzeba myśleć o Wietnamie. A to, że na przykład z Polakami, to jest im bardziej, dlatego, że Polacy pomimo wszystko to byli dla nas cudzoziemcy. Nie miałam prawo chodzić do Polaków, do domu i tak dalej, ale w akademiku myśmy się przyjaźnili, więc mogliśmy się spotkać i porozmawiać. Ale żeby całować kogoś czy coś takiego na jakiś film kapitalistyczny czy nie, to było zabronione.
Przypomnijmy, że to były lata 70., lata rządów Edwarda Gierka, więc właściwie Polska, która była dość otwarta. Często pisze pani, nazywa to pani po wietnamsku Li Lich. Wasz przewodnik miał ten dokument. Czy to chodziło o coś związanego z waszą tożsamością, właśnie paszportem czy sprawowaniem?
Lilik to się nazywa po wietnamsku, to znaczy zachowanie się każdego studenta.
Było oceniane.
Tak jest. Tam są oceny, tam są również uwagi od szefa i również te nasze właśnie wyniki naukowe. To znaczy, jeśli jeden Wietnamczyk otwiera tą małą książeczkę, to wtedy ma ogólną wizję na tego studenta.
I w tych warunkach spotyka pani swojego przyszłego męża, Polaka, i wtedy się zaczyna ten okres, który nazywa pani małżeństwo zakazane, nielegalne, i zbliżamy się właściwie również do stanu wojennego, więc ta nielegalność jest jakby podwójna.
Tak jest, to było dla mnie bardzo ciężki okres, dlatego że przecież ja jestem w ciąży, jak byłam na czwartym roku prawa. Więc wiedziałam o tym, że już nie będę mogła wjechać do Wietnamu. Musiałam właśnie schować przed Wietnamczykami, że byłam w ciąży. Po pierwsze, po drugie, musiałam właśnie obronić moją pracę magisterską.
W roku 1981, tuż przed ogłoszeniem stanu wojennego, wyjeżdża pani do Francji, tak, żeby pracować, i tam już pani zostaje, bo zastaje tam panią stan wojenny, z dala od rodziny, która potem do pani dojedzie. I wtedy odkrywa pani tą swoją trzecią ojczyznę, w której nadal pani mieszka, ale mówi pani głównie, pisze pani głównie o społeczności wietnamskiej.
Tak, dlatego, że jak wjechałam do Francji, to ledwo mówiłam po francusku. Przyjechałam do mojej przyjaciółki Polki, która mieszkała we Francji już od 1,5 roku i wyszła za mąż Francuza. Skoro nie mówiłam po francusku, więc na początku moi przyjaciele Polacy chcieli mi pomóc, żeby znaleźć pracę wśród Polaków. Ale jednak nie mogłam znaleźć. Więc później, jak znalazłam pracę, to wśród Wietnamczyków.
Napisała pani książkę autobiograficzną. Skąd ta potrzeba?
Rozmawiałam z ludźmi, z przyjaciółmi, z Polakami, z Francuzami, Wietnamczykami i wszyscy mi powiedzieli, że przecież życie, jak ja mam, to trzeba właśnie napisać jaką książkę. Dlatego, że przecież moje dzieci by właśnie chciały poznać moje życie. Po pierwsze, po drugie również mam nadzieję, że to, co ja przeżywałam i to, co przeczuwałam w tej książce, żeby właśnie młodzieży, czy to Polacy, czy Wietnamczycy, czy to Francuzi, mogli to przeczytać, żeby nie zapomnieć takie małe historie życiowe kogoś tak jak mnie, mogliby właśnie coś im pomóc w tym życiu teraźniejszym, dlatego że przecież żyjemy w takim świecie, że wszystko jest niewiadomo i młodzieży mają tendencję zapominać to, co rodzice, przodkowie przeżywali.
Słyszeli państwo rozmowę z Yen Tran, autorką biografii pod tytułem Itinéraire d'une Vietnamienne.
Paryskie aktualności teatralne. Agnieszka Kumor.
Już po raz 11 w Nancy odbywa się festiwal teatralny Pasaże. Mieszkańcy uniwersyteckiego miasta i szerzej Lotaryngii przyzwyczaili się do szalonego folkloru muzycznego cyganów i przybyszów z Azji Centralnej, ale interesuje ich także dorobek teatralny Polaków, Węgrów, Litwinów, Białorusinów, Czeczenów czy Gruzinów. Artyści z krajów na wschód od Europy wezmą w posiadanie gród króla Stanisława Leszczyńskiego od 14 do 23 maja. A jest co oglądać. W centralnym parku Nancy, Parc de la Pépinière, w specjalnie wybudowanym dla niego baraku teatralnym ustawi scenę Nikolaj Kolada. Utalentowany autor i reżyser z Jekaterynburga znany jest polskim widzom. Był gościem honorowym festiwalu Saison Russe w Gdańsku w roku 2003, ale do Francji przyjedzie po raz pierwszy. Od kilkunastu lat Kolada wykłada dramaturgię w Instytucie Teatralnym w rodzimym mieście, kieruje miesięcznikiem Ural. Jego sztuki odcisnęły tak żywe piętno na teatrze w Rosji lat 90., iż nazwano ten okres dekadą Kolady. Wielu z jego następców gościło na festiwalu Pasaże. W Nancy pokazane zostaną trzy spektakle w reżyserii Nikolaja Kolady: Rewizor Gogola, szekspirowski Hamlet oraz Król Lir. Odbędzie się także lektura jego sztuk. Teatr Laboratorium Sfumato z Bułgarii odwiedził Nancy już trzy razy, ale zawsze przyjmowany jest z takim samym zainteresowaniem. Po występach w paryskim Teatru de la Bastille duet Margarita Mladenowa i Iwan Dobczew pokaże strindbergowską trylogię Julie, Jean i Christine na podstawie Panny Julii, Taniec Śmierci oraz Strindberg w Damaszku w oparciu o jego utwór Do Damaszku. Pracę bułgarskich twórców charakteryzuje penetracja ludzkiej podświadomości, podróż w nieznane. Teatr to inna forma życia, mówi Mladenowa, skoncentrowanego, czystego, wyższego. Dla Wolnego Teatru z Mińska teatr jest przede wszystkim formą swobodnej wypowiedzi w zakneblowanej Białorusi dyktatorskiego reżimu. Natalia Kolada i Nikolaj Haliezyn z ich mocnym, bezpardonowym bagażem ludzkich losów czerpią tematy z życia własnego i swoich przyjaciół. Przedstawienia odbywają się w tajnych warunkach pod nieustanną inwigilacją Służby Bezpieczeństwa. W Nancy zaprezentowany zostanie kultowy spektakl Wolnego Teatru z Mińska, Pokolenie Jeans, z którym aktor objechał cały niemal świat, w tym toruński kontakt w roku 2008 oraz najnowsze produkcje. Odkrywając miłość opowiada historia małżeństwa Krasowskich, Iriny i Anatolija, działaczy opozycyjnych. W roku 99 Anatolij został porwany przez nieznanych napastników i jego zniknięcie nigdy nie zostało wyjaśnione. Zona milczenia w reżyserii Władimira Szczerbana, trzeciego filaru Wolnego Teatru, rozgrywa się w szkole, gdzie poznajemy historię ludzi, których szczęśliwe dzieciństwo przebiegało w sowieckiej erze. Trauma, wspomnienie, bolesne przeżycie. Okazuje się, że każdy ma swoją Magdalenkę Prusta, która powraca czkawką. Wśród pozostałych gości festiwalu Pasaże 2009 znalazły się Dzieci Demona węgierskiej kompanii Beli Pintera, Odległy kraj Jean-Luc'a Lagarsa w reżyserii Litwina Gintara Savarnasa, Izraelski Orlando, adaptacja noweli Virginii Woolf w reżyserii Amita Druriego, Obludarium Mateja i Petra Formanów z Czech, Orkiestra Barszcz Igora Kowalskiego z repertuarem od Lwowa po Dunaj, a także muzycy z Kazachstanu, Uzbekistanu, Azerbejdżanu, Iranu, kabarety polityczne z Czeczenii, Gruzji i Ukrainy, plastycy z Litwy i Rumunii i wreszcie lektury dramatów, pokazy filmów oraz kolokwium o następstwach upadku komunizmu w twórczości dramatycznej byłych krajów bloku wschodniego. Jest w czym wybierać. 11. Festiwal Pasaże w Nancy i w regionie lotaryńskim w dniach od 14 do 23 maja. Potrzebne linki i program festiwalu znajdą Państwo na naszej stronie internetowej www.ryfi.fr/po polsku.
RFI, la radio du monde.
Słuchają Państwo audycji w języku polskim z Paryża.
Lekcja języka francuskiego.
L'affaire du coffret. 49e.
Jak mogłem zapomnieć o naszej miłości? Odsłucham to nagranie z wypadku. Wtedy straciłem pamięć. To może teraz ją odzyskam.
Ma dernière soirée avec Lucas.
Oh, eh oui. Quelle poésie, Paris la nuit.
Ah. Ah. C'est bien la dame, mais c'est pas le fiancé.
Qu'est-ce que vous faites là, vous?
Attention!
Lucas, ne bouge pas. Ça va?
Oh non.
C'est ta tête?
Chaque rêve.
No, no. Motocykl pędzi jak szalony. Przewrócił mnie. Był przy tym Gérard. Ale co on powiedział?
C'est bien la dame, c'est pas le fiancé.
Attention!
Tak. La dame, pas le fiancé.
Attention!
Gérard widział Nadię ze mną i wiedział, że to nie ja jestem jej narzeczonym. Muszę go odnaleźć. Może zna więcej szczegółów. Nareszcie go mam. O, śpi. Trudno. Obudzę go. Gérard! Gérard! Gérard, c'est moi. Lucas. Gérard. Gérard, Nadia. Et l'accident. Ma tête.
Je me rappelle, ouais. Et vous êtes pas son fiancé?
Non, pas son fiancé. L'accident. Ma tête. Je n'ai pas de souvenir.
D'accord. C'était pas un accident. C'est l'autre fiancé. Je ne dis rien. Vous ne vous rappelez pas assez bien. Oubliez. Au revoir.
Gérard! Poczekaj. Attendez!
Oubliez!
Ale numer. To wcale nie był wypadek. Co to jest? A, czasownik przypominać sobie. Serapel. Je me rappelle. Elle se rappelle. Vous vous rappelez. Gérard przypomina sobie wszystko w przeciwieństwie do mnie. A dlaczego to jest bien?
C'est l'autre fiancé. Je ne dis rien.
Inny narzeczony? To Jean-Pierre. Czyżby z zazdrości chciał mnie zabić?
Je ne dis rien.
Surtout, ne lui dites rien.
Nie, ten Jean-Pierre to wariat. Niebezpieczny wariat.
À suivre.
L'affaire du coffret jest produkcją Radio France International. Tekst Katia Ingman. Muzyka Iro Rantala. Realizacja Jean-Pierre Chevillard i Masza Schwarz. Z głosem Piotra Siewkiewicza w polskiej wersji.
Słuchali Państwo audycji Radio France International z Paryża. Dobiega ona właśnie końca. Prowadził ją i dziennik przygotował Piotr Błoński. W imieniu całej ekipy dziękuję Państwu za uwagę i do usłyszenia.